Drodzy bracia i siostry, witam was serdecznie w imieniu Pańskim, pokój wam. Brat Janusz już zrobił wstęp trochę do wykładu, między innymi wypomniał mi, bo miałem już okazję tutaj trochę narozrabiać w sprawach modowych swego czasu, również na zaproszenie zboru działając, ale mam nadzieję, że to zostało mi wybaczone. Zanim przejdę do tematu, chciałbym przekazać jeszcze pozdrowienia, do których zostałem zobowiązany. Przede wszystkim od mojej kochanej teściowej, siostry Alicji Kłać. Chciałbym przekazać pozdrowienia. Również siostra Renia i Mirek Krylowie, którzy do nas jechali tutaj, ale niestety samochód odmówił im posłuszeństwa i musieli wrócić na lawecie do domu. Jak również braterstwo Iwona i Darek Joniec. Oni serdecznie nas również pozdrawiają. Brat Janusz, poza tym wstępem dotyczącym mody tej takiej typowej, również jakby przygotował troszkę grunt pod mój wykład, który również będzie dotyczył trochę naszego wnętrza. Również dzisiejsza manna mówiła o oczyszczającej mocy słowa, jak również pieśń, która rozpoczęła ten dzisiejszy nasz wykład, mówiła o Biblii jako o źródle prawdy. Kochani bracia i siostry, chciałbym was zatem zaprosić dzisiaj do wspólnego rozważenia tematu, który zatytułowałem Duch Prawdy. Duch Prawdy to będzie temat, do którego chciałbym was dzisiaj zaprosić. Na początku oczywiście muszę zaznaczyć, że w pierwszej kolejności to, co będę do braterstwa mówił, odnosiło się do nowych stworzeń, ale zasada, cały system jakby działania jest aktualny również i w stosunku do nas. Zaczynajmy więc. Jako podstawa posłużą nam słowa podane przez apostoła Jana, przy czym trzy fragmenty pochodzą z jego Ewangelii, a jeden fragment pochodzi z jego listu. Pierwszy z tych fragmentów to Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersze 16 i 17. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersze 16 i 17. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Kolejny fragment to Ewangelia Jana, 15 rozdział, wiersz 26. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Trzeci fragment Ewangelia Jana, 16 rozdział, wiersz 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. I czwarty fragment, ten, o którym mówiłem, że z listu Janowego, a nie z Ewangelii, to pierwszy list Jana, czwarty rozdział, wiersz szósty. Czwarty rozdział, wiersz szósty, który brzmi tak. My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha błędu. Na początek spróbujemy rozwiązać kilka zagadnień gramatyczno-ortograficznych. Myślę, że tego typu zagadnienia są najlepsze po to, aby jeszcze bardziej pogłębić tego naszego ducha, którego sobie wyrobiliśmy jedząc wspaniałe ciasta, tą błogość, która nam towarzyszy. W związku z tym zagadnienia gramatyki i ortografii pewnie nas do tego jeszcze bardziej pobudzą. Ale mam nadzieję, drodzy braterstwo, że jednak nie będzie aż tak źle i będę w stanie was zainteresować tym, co mam do powiedzenia. Nasze rozważania chciałbym rozpocząć od zwrócenia waszej uwagi na pisownię. W naszych Bibliach, jeżeli śledziliście, wyrażenie duch prawdy jest pisane albo dużymi literami, albo przynajmniej słowo duch jest pisane dużymi literami. Być może pamiętamy, a jeżeli nie, to przypomnę, że ten oryginalny tekst grecki był pisany jednakowymi literami, nie było ani dużych, ani małych, nie było rozróżnienia. Wszystkie były jednakowe, były pisane nawet ciurkiem, bez przerw między wyrazami. Zatem to, co w naszych egzemplarzach Biblii jest rozpoczęte dużą albo małą literą, jest tylko i wyłącznie interpretacją tłumacza, który tak rozumie ideę zawartą w danym tekście i najczęściej jest to odzwierciedlenie również jego poglądów religijnych. Ale co ciekawe, pomimo iż we wszystkich czterech przypadkach, które przed chwilą odczytałem, mamy dokładnie to samo określenie, greckie określenie pneuma tes aletheias, tłumaczone w każdym przypadku na ducha prawdy, to pomimo iż w Ewangelii tłumacze zdecydowali się na tego ducha z dużej litery, to przy tym samym wyrażeniu, ale już w liście janowym, tej dużej litery nie zastosowali i ten duch jest rozpoczęty literą małą. Ale w tym miejscu w liście Jana trudno naprawdę byłoby wyposażyć tego ducha w przymioty istoty myślącej. Druga uwaga dotyczy gramatyki greckiej. Jak przed chwilą wspomniałem, we wszystkich tych fragmentach występuje ten sam grecki zwrot pneuma tes aletheias. Pneuma tes aletheias. Słowo pneuma oznacza ducha, a aletheia oznacza prawdę. Pomiędzy nimi, pomiędzy tymi dwoma słowami znajduje się przedimek określony tes. W języku polskim brak przedimku, w związku z tym możemy mieć problem jakby z wychwyceniem całej tej sytuacji, ale jednak mimo wszystko spróbuję to wyjaśnić. W niektórych językach, również tych współczesnych, występują przedimki, które mają jakieś konkretne zadanie. Najczęściej chodzi o to, żeby wskazać, czy coś jest w określonej czy nieokreślonej ilości. Czy chodzi o konkretną rzecz, albo może o jakąś bliżej nieokreśloną. A w niektórych językach, jak na przykład w języku niemieckim, wskazuje również rodzaj gramatyczny rzeczownika, czy to jest męski, żeński, czy nijaki. I tak mamy, powiedzmy tam, rodzajniki, które są tego typu odpowiednikiem, der, die, das, ein, eine. Okazuje się zatem, drodzy, że choć ten przedimek tes wygląda bardzo niepozornie, to jednak ma bardzo duże znaczenie. Grecka struktura całego wyrażenia duch prawdy czyni bowiem ten przedimek, jak pisze brat Johnson, bardzo emfatycznym. Trudne słowo, emfatyczny. Czyli mówiąc inaczej, przekładając na ten nasz pospolity język, z emfazą kładzie nacisk, podkreśla znaczenie, ustanawia ważność, czy wskazuje na kolejność znaczeniową poszczególnych słów w tym zestawieniu tych rzeczowników. Otóż wyrażenie to pozbawione przedimka przed słowem prawdy, to znaczy gdyby nie było tego słowa tes, pozwalałoby je przekształcić w zupełnie inne wyrażenie, na przykład w prawdziwego ducha. Mamy bowiem w tym wyrażeniu do dyspozycji dwa rzeczowniki, rzeczownik duch i rzeczownik prawda. I teraz jak ustalić hierarchię, do którego się odnosi, które z tych słów jest ważniejsze i które określa które. Czy chodzi o ducha prawdy, czy o prawdziwego ducha? Otóż gramatyka grecka dopuszcza taką sytuację, gdy mamy zestawione takie dwa rzeczowniki ze sobą i jeżeli jeden z tych rzeczowników jest określeniem abstrakcyjnym, abstrakcyjnym to znaczy takim jak miłość, jak prawda, jak sprawiedliwość, to można taki rzeczownik przekształcić w przymiotnik. I w takim zestawieniu dwóch rzeczowników rzeczownik abstrakcyjny staje się przymiotnikiem. I wtedy rzeczywiście otrzymalibyśmy określenie prawdziwy duch. Prawdziwy duch, a jak widzimy, dzięki temu, iż znajduje się tutaj ten przedimek tes, nie jest to po prostu możliwe. Dlatego ten przedimek tes ustanawia hierarchię ważności i wskazuje, że nie da się tego zestawienia tych dwóch rzeczowników inaczej przetłumaczyć, jak tylko duch prawdy. Trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić waszą uwagę, dotyczy wersetów z rozdziału 15 i 16 Ewangelii Jana. Przypomnę je w tej chwili. 15 rozdział, wiersz 26 mówił tak: gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. I 16 rozdział, wiersz 13: lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. W tekstach tych występuje zaimek on. Mówiliśmy o przedimkach, teraz zaimki. Wiem, że to jest męczące, ale już za chwilę skończę ten wątek gramatyczno-ortograficzny. Zaimki to są takie części mowy, które pozwalają zastąpić jakiś rzeczownik innym słowem. I stąd na przykład nie mówimy cały, bo możemy mówić mój, moja, on, jego, zamiast mówić cały czas Jarek na przykład, prawda? Więc można tymi zaimkami zastąpić dane słowo. I tak też jest w naszych odczytanych tekstach. Mamy tam napisane, on będzie świadczył o mnie, on przyjdzie. To słowo on zostało przetłumaczone z greckiego słowa ekeinos i może ono dotyczyć zarówno rzeczy martwych, jak i osób. Dowód biblijny, Ewangelia Mateusza 17:27. Ewangelia Mateusza 17, rozdział, wiersz 27. Mamy tam wypowiedź naszego Pana następującą. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę. Otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego, i tu mamy to słowo ekeinon, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Czyli nasz Pan, mówiąc o tej monecie, którą mieli znaleźć w pyszczku tej ryby, mówił o niej ekeinos, czyli on. Czyli odnosiło się to do przedmiotu, do pieniądza, do monety, a nie do człowieka. Natomiast polskie określenie on, no tak wydaje się, że w jednoznaczny sposób wskazuje na osobę, bo gdy myślimy on, od razu się nam osoba płci męskiej kojarzy. Ale w greckim tekście tak nie jest. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, słowo duch to po grecku pneuma, które wcale nie jest rodzaju męskiego, jest rodzaju nijakiego. Czyli po grecku duch to nie on, tylko ono. Rodzaj nijaki. To tak jakby powiedzieć, zresztą zaraz do tego dojdziemy. Natomiast apostoł Jan pisze tak, gdy przyjdzie on, rodzaj męski, duch prawdy, ono, pneuma, wprowadzi was. Czyli mamy niezgodność rodzajową. To tak jakby powiedzieć, on zrobiło, tak? Albo on, ono zrobił. Czyli według niektórych zachodzi tutaj niezgodność rodzaju gramatycznego. Tak jakby był błąd w języku greckim w oryginale. Czyżby zatem natchniony apostoł popełnił błąd albo był nieuczony, niedouczony w zakresie gramatyki, a przynajmniej tłumacze, pisarze, którzy to pisali? Pisał pod natchnieniem. Wydaje się to niemożliwe. Aby wyjść z tego kłopotu, niektórzy, którzy szczególnie są zwolennikami tak zwanej trójcy, twierdzą, że zrobił to celowo. Celowo, aby wskazać na osobowość ducha prawdy. Pomimo, iż duch, słowo duch, jak powiedzieliśmy, jest rodzajem jakiego, on specjalnie postawił wcześniej ten zaimek rodzaju męskiego, aby podkreślić, o, pomimo, iż to jest rodzaj jaki, chodzi o ducha, o osobę, tak? Natomiast jest to ewidentnie złamanie greckiej gramatyki. Wydaje się, że taka interpretacja jest nie do przyjęcia, tym bardziej, że jest inne wytłumaczenie, które wydaje się zupełnie proste i wydaje się, że wyjaśnia wszelkie wątpliwości. Przeczytajmy cały kontekst tej wypowiedzi. Jest to Ewangelia Jana, 16 rozdział i będę czytał od wiersza 7. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od wiersza 7 mamy napisane tak. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Pan mówi, iż po swoim odejściu przyśle swoim uczniom pocieszyciela, parakletosa. Po grecku pocieszyciel, parakletos, i jest to słowo rodzaju męskiego. I wiersz 8. A on... Kontynuujemy myśl o parakletosie, więc to a on odnosi się do parakletosa. Gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Wiersz 13, ten jakby, który nas najbardziej interesuje. Lecz gdy przyjdzie on, i mamy znowu powtórzenie dokładnie tego samego, co było w wierszu 8. Tam było powiedziane, a on, gdy przyjdzie, chodzi o parakletosa. Więc po tych kilku zdaniach, które były wstawione później, znowu jest odwołanie. Lecz gdy przyjdzie On, czyli Parakletos, a można powiedzieć, to wtedy dopiero będzie możliwe, że Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. A więc w odniesieniu do tego pocieszyciela są tutaj użyte zaimki rodzaju męskiego, ponieważ greckie słowo, tak jak powiedzieliśmy, oznaczające pocieszyciela, czyli parakletos, jest rodzaju męskiego i ma końcówkę os. Gramatyka grecka z kolei wymaga, by rodzaj zaimków zgadzał się z rodzajem rzeczowników, do których się odnoszą, niezależnie od tego, czy one są osobowe, czy nieosobowe. Widzimy więc, że ten zaimek on odnosi się do pocieszyciela, a nie do ducha prawdy. Możemy być więc spokojni, apostoł Jan nie pomylił się, ani nie był niedouczony. Wszystko w tym tekście jest w jak najlepszym porządku. Przy tej okazji zatrzymajmy się na chwilę przy parakletosie, czyli pocieszycielu, bowiem z odczytanych tekstów wynika, że określenie parakletos jest ściśle związane z duchem prawdy. Pan Jezus, mówiąc apostołom o swoim odejściu od nich, obiecał im w zamian pocieszyciela, owego parakletosa. Trzeba zauważyć, że ta obietnica była uwarunkowana i dotyczyła przyszłości, czasu po jego śmierci, zmartwychwstaniu i stopieniu. Co więcej, Pan Jezus oświadczył, jednoznacznie stwierdził, iż przysłanie pocieszyciela jest uzależnione od jego odejścia, bo jeżeli on od nich nie odejdzie, to ten pocieszyciel nie przyjdzie, nie będzie zesłany. Apostołowie zatem nie mogli do końca wiedzieć, o co chodzi, ponieważ nie było im to jeszcze wówczas znane. Nie mogli mieć z tym pocieszycielem nic więcej wcześniej do czynienia. Miało to być coś zupełnie, zupełnie nowego. Oczywiście mówiąc o parakletosie, Pan Jezus zapowiada udzielenie Kościołowi Ducha Świętego, co miało miejsce w czasie Zielonych Świątek. To wtedy miała miejsce ta widoczna emanacja tego faktu poprzez języki ognia i szczególne moce, które posiedli uczniowie obecni w górnej sali. Jak pamiętamy, apostołowie zaczęli mówić językami, mieli moc uzdrawiania, szereg innych nadzwyczajnych umiejętności. Ale to nie o to musiało, drodzy braterstwo, chodzić. Przecież te szczególne moce towarzyszyły ludowi Bożemu już wcześniej. To nawet prorocy Starego Testamentu uzdrawiali, nawet nie, mamy przypadki, że wzbudzali umarłych z grobu. To nawet uczniowie Pańscy, jeszcze których wysyłał nasz Pan za swojego życia, gdy byli razem z Nim, wracali zadowoleni. Panie, nas posłałeś, a myśmy nawet duchy nam były posłuszne. No i Pan Jezus mówił wtedy, dałem wam tę moc, abyście nawet po skorpionach chodzili i żeby się wam nic nie stało. Nie mogło zatem chodzić Panu Jezusowi o taką moc. Ale jak pamiętamy, słowo duch ma w Piśmie Świętym wiele znaczeń. Wymieniamy z reguły 12. Elementem łączącym wszystkie te 12 znaczeń jest oczywiście niewidoczna, niewidzialna moc. Natomiast odnośnie tego szczególnego ducha, Ducha Świętego, to Biblia określa go wieloma sformułowaniami, które mają na celu wypuklenie jakiegoś szczególnego obszaru jego działania. Obszary te wzajemnie się uzupełniają, tworząc spójną całość. I tak na przykład Słowo Boże mówi o Duchu Bożym, Chrystusowym, Duchu Poświęcenia, Duchu Prawdy, Duchu Zdrowego Zmysłu, Duchu Wolności i tak dalej, i tak dalej. Te różne obszary działania odnoszą się oczywiście do tego samego Ducha i nawet w rzeczywistości w tekście biblijnym jeszcze jest dodany do nich Słowo Święty, na przykład Święty Duch Boży czy Święty Duch Obietnicy. Ale Duch Święty ma w Biblii głównie dwa znaczenia. Pierwszym z nich jest moc Boża, natomiast drugie znaczenie to jest boskie usposobienie, które posiada Bóg sam w sobie i które jest we wszystkich wolnych moralnie stworzeniach, ale takich, których serca, wola, ich umysł są w zgodzie z tym, co jest w Bogu. Tak więc, drodzy, tak jak powiedzieliśmy, ta obietnica pocieszyciela musiała dotyczyć tego drugiego znaczenia, ponieważ Duch Święty w znaczeniu tej specjalnej mocy był już wcześniej przekazywany niektórym ludziom, w tym apostołom i innym uczniom Pańskim. Duch Święty jako pocieszyciel musi więc wyobrażać boskie usposobienie w nowych stworzeniach, a potem również w tych, którzy byli następni. Nowe stworzenia, bo głównie do nich odnoszą się te wszystkie teksty, zostali spłodzeni do duchowej natury, przez co uzyskali o wiele większe możliwości rozwijania w sobie charakterów na podobieństwo Boga i Pana Jezusa. To właśnie to było tym, co Jezus obiecał apostołom jako nową rzecz. Rzecz, która nigdy wcześniej, oprócz oczywiście naszego Pana, jako człowieka, który tu był na ziemi, nigdy wcześniej nikomu z boskich stworzeń nie została udzielona. To spłodzenie do boskiej natury i związane z tym możliwości rozwijania w sobie podobieństwa Chrystusowego aż do uzyskania duchowej, najwyższej, bo boskiej natury było tym parakletosem, pocieszycielem, którego Pan Jezus obiecał Kościołowi, począwszy od apostołów. Ale słowo pocieszyciel, drodzy, nie oddaje właściwie myśli, którą Pan ukrył w tym słowie. Polskie słowo pociecha ma bowiem w sobie taki ciężar dotyczący wzmocnienia potrzebujących, upadających, pocieszania strapionych. Ale Duch Święty nie miał być jedynie pomocą w niedoli i strachu, lecz miał on rozjaśnić zrozumienie, miał wzmocnić gorliwość, zasilić energią po to, by mogli dokonywać dzieł, które bez tej pomocy, bez tego dodatkowego wsparcia, których nie byliby w stanie znieść i trwać w doświadczeniach, które wiązały się z tą ich działalnością. A to wszystko po to, by mogli ćwiczyć się w sprawiedliwości i oczyszczać od wszystkiego, co byłoby przeszkodą w osiągnięciu przez nich zwycięstwa i uzyskania obiecanej nagrody. Wróćmy jednak do ducha prawdy. Powyższe rozważania wykazały, iż duch, o którym mówimy, to usposobienie tworzone i podtrzymywane przez prawdę oraz będące w harmonii z tą prawdą. Mówiąc inaczej, wyrażenie duch prawdy oznacza takie usposobienie, jakie Bóg za pośrednictwem prawdy tworzy w naśladowcach Pańskich. On przez swojego ducha przekształca umysły, serca i wolę swoich dzieci tak, aby niewzruszalną, jedyną podstawą i zasadą działania tych ludzi, tych właśnie charakterów, była prawda. Jest to szczególnie widoczne w ostatnim z przytoczonych na wstępie tekstów. Chodzi mi oczywiście o list Jana. Pierwszy list Jana 4:6. Przypomnę, po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. A więc apostoł przedstawia tu kontrast pomiędzy duchem prawdy i duchem błędu. Duch prawdy, czyli usposobienie, sposób rozumowania, których motorem działania jest dążenie do poznawania prawdy Bożej i podporządkowanie się jej, kazało przyjąć nauczanie apostołów jako pochodzące od Boga. Natomiast odrzucenie ich nauki wskazywało na fakt, że takie osoby nie miały w sobie ducha prawdy, natomiast były podatne na przyjęcie błędu. Czyli o tym, czy ktoś posiada ducha prawdy, świadczy jego stosunek do prawdy. Ale za Piłatem moglibyśmy zadać pytanie, a cóż jest prawdą? Pewien mądry polski ksiądz jakiś czas temu, wiele lat temu, pisał o różnych rodzajach prawdy. Są to ciekawe rozważania, jednak nie będziemy ich tutaj przytaczać, ani klasyfikacji, którą on podał. Ale zagadnienie definiowania prawdy interesowało nie tylko jego, ale tak naprawdę było przedmiotem zainteresowania filozofów od samego niemalże początku. Już Arystoteles próbował zdefiniować prawdę, pisząc, że dwa twierdzenia sprzeczne względem siebie nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Jednak pisarze biblijni, inspirowani przez Boga, pisali o prawdzie niesamowite rzeczy już setki lat przed nim. W rozważanych przez nas tekstach z Ewangelii Jana słowo prawda jest tłumaczone, jak wcześniej powiedziałem, z greckiego aleteia. I tu ciekawostka, bo w dosłownym znaczeniu słowo aleteia ma sens negatywny. Jest to rzeczownik zaprzeczający. Dlaczego? Wywodzi się bowiem od przymiotnika aletes, który składa się z zaprzeczenia a. W języku greckim często a służy jako zaprzeczenie tej drugiej części, do której jest przyklejone. Oraz rdzenia leto, które oznacza coś ukrytego, zatajonego, zapomnianego. Czyli aleteia, gdyby tak dokładnie, dosłownie przełożyć, oznacza coś niezatajonego, coś nieukrytego, coś niezapomnianego. słownikach języka polskiego i leksykonach są przytaczane dwa podstawowe znaczenia słowa prawda. Pierwsze z nich to coś, co istniało lub istnieje rzeczywiście i jest niezależne od ocen i poglądów ludzkich. A drugie, zgodność tego, co się mówi, z tym, co rzeczywiście istnieje. W tym sposobie zdefiniowania prawdy mamy więc do czynienia z jednej strony z obiektywnie istniejącą rzeczywistością, z drugiej zaś z wypowiedziami na temat tej rzeczywistości. Ale dywagacje świeckich filozofów zostawmy na boku, nie będą nas dzisiaj interesować. Interesuje nas tylko boski punkt widzenia, przedstawiony zarówno bezpośrednio w Biblii, jak i przez boskie narzędzia. Brat Johnson podał następującą definicję prawdy. To jest definicja brata Johnsona, cytat. Prawda to cecha motywów, pragnień, myśli, słów i czynów zgodnych z rzeczywistością. Powtórzę, prawda to cecha motywów, pragnień, myśli, słów i czynów zgodnych z rzeczywistością. Może być religijna lub świecka, duchowa lub naturalna. Biblia jest prawdą na temat religii, szczególnie w odniesieniu do istot duchowych i ludzi. Jest prawdą na temat doktryn, przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typów, szczególnie w odniesieniu do istot duchowych i ludzi. To, co odczytałem przed chwilą, jest zgodne z tym, o czym mówił nasz Pan, a przecież słowa naszego Pana są jakby ostateczną wskazówką i ostatecznym argumentem w każdej dyskusji. Ewangelia Jana, 17 rozdział, wiersz 17, znana modlitwa naszego Pana, Jan 17, 17. Uświęć ich w prawdzie Twojej. Twoje słowo jest prawdą. Czyli Biblia, Słowo Boże, jest źródłem rzeczywistej prawdy. Gotowość na jej przyjęcie jest nieodłączną cechą ducha prawdy. Bo prawda jest dana po to, by rozwijać ducha prawdy. Nasz Pan w tej modlitwie wyraźnie wskazuje, że postęp w naszym i rozwój w naszym duchowym życiu jest nierozerwalnie związany z otrzymaną przez nas prawdą oraz posłuszeństwem w stosunku do tej otrzymanej prawdy. Bo prowadzony przez Pana lud dzięki tej prawdzie miał się uświęcać, miał się stawać coraz bardziej podobny do Pana Jezusa i do Pana Boga poprzez przyjęcie ich sposobu patrzenia na świat, poprzez przyjęcie ich wartości moralnych, poprzez przyjęcie ich z całego stosunku do człowieka i moralności. A można to wyciągnąć tylko i wyłącznie z Biblii. Przez związanie swych nadziei, oczekiwań i pragnień z tym, co przewidział Bóg i co objawił w Słowie Bożym, przekuwamy nasze charaktery coraz bardziej na podobieństwo charakteru Bożego i charakteru naszego Pana. Przytoczę jeszcze raz definicję brata Johnsona. Prawda to cecha motywów, pragnień, myśli, słów i czynów zgodnych z rzeczywistością. Biblia, drodzy, zawiera w sobie rzeczywisty obraz wszystkiego, co istotne, bo tylko Bóg, jako ten, który nie miał początku, jako ten, który stworzył wszystko, ma pełną wiedzę na każdy temat. Czyli przyjęcie jego poglądów, jego punktu widzenia jest przyjęciem rzeczywistej, obiektywnej prawdy. I to jest inspiracją, motywacją do działania pańskich naśladowców. Znamy przykłady ludzi, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie, poświęcić swoją wolność, całe swoje życie w celu przedstawienia lub obrony jakiejś świeckiej prawdy, do której byli bardzo mocno przywiązani. Byli często więzieni, torturowali, ale to im nie przeszkadzało w tym, aby to, co uważali za prawdę, bronić i występować przeciwko tym, którzy ją próbowali obalić. Ta prawda miała po prostu dla nich tak wielką wartość. Nie jest więc, drodzy, niczym dziwnym, że najwyższa z prawd, a więc ta pochodząca od Boga, ma moc i zawsze miała moc oddziaływania o wiele większą. To dlatego na przestrzeni wieku Ewangelii tak wielu ludzi ponosiło największe katusze po to, aby tej prawdy, nawet w tej niewielkiej często ilości, którą posiadali, bronić. Duch prawdy jest zatem usposobieniem dziecka Bożego, który w naturalny sposób jest zgodne w całej pełni z posiadanym przez niego prawdą, prawdą Bożą. I ciągle w pełni świadomie dąży do tej zgodności, stosując stosowne części Słowa Bożego, przede wszystkim do siebie w celu oczyszczenia się z wszelkich zmaz ciała i ducha. Świadomie, to znaczy chętnie, z przekonaniem, z zaangażowaniem, konsekwentnie. W uproszczeniu można by powiedzieć, drodzy, że prawda działa w umyśle, a Duch prawdy w sercu. Duch Święty działa poprzez prawdę na umysł, w sposób oświecający, uświadamiający, pobudzający intelekt. Natomiast Bóg włożył w swoje słowo potężną energię. Energię, która uzdalnia, zachęca, motywuje serca naśladowców Jezusa, aby ćwiczyli się w każdym dobrym słowie i uczynku w celu rozwijania charakteru na podobieństwo Chrystusa. Umiłowanie prawdy umożliwia do takiej jedności z Panem, iż możemy w coraz większym stopniu patrzeć na wszystko, co wokół nas dzieje, na każdą sprawę z boskiego punktu widzenia. Ale nie tylko patrzeć z boskiego punktu widzenia, ale również z boskiego punktu widzenia je oceniać, widzieć, wartościować. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że z Biblii wyciągamy prawdę. Prawdę dotyczącą tego, jak na wszystkie sprawy patrzy Bóg. A uznając, iż jest to najlepszy możliwy punkt widzenia, najlepszy możliwy sposób postępowania, robimy tak, jak podpowiada nam nasze serce i w tym przypadku umysł. Oczywiście, drodzy, braterstwo, nie chodzi tylko o posiadanie dostępu do prawdy. Nie wystarczy mieć Biblię w domu, co więcej, nie wystarczy posiadać Biblię, a nawet ją czytać. Nie wystarczy nawet ją rozumieć, co może być zaskakujące. Owszem, znajomość prawdy, znajomość Biblii jest bardzo ważna, wręcz niezbędna do posiadania ducha prawdy, bowiem aby posiadać ducha prawdy, trzeba go rozwijać na prawdzie. Ale można posiadać bardzo dużo prawdy, a nie posiadać w najmniejszym nawet stopniu jego ducha. Na przykład szatan posiada ogromny stopień znajomości prawdy, ale co z tego? Ta prawda, którą posiada, nie przekształca jego serca w żadnym dobrym kierunku. Podobnie pamiętamy, Szymon Czarnoksiężnik chciał tych darów, aby zarabiać na tym pieniądze, a więc w zupełnie samolubnych celach. A więc otrzymanie ducha prawdy oznacza harmonię z prawdą. Oznacza umysłową zgodność z boską wolą, wyrażoną w jego słowie, czyli Biblii. Tamten można osiągnąć tylko w jeden sposób. Po pierwsze, przez uznanie i przyjęcie całą pełnią swoich uczuć, swojego umysłu, swoim przywiązaniem, całym swoim jestestwem Jezusa jako swojego odkupiciela. A po drugie, bezwarunkowo poświęcając się szukaniu i czynieniu Jego woli i uznając z całkowitym przekonaniem, bez żadnych wątpliwości, bo wątpliwości należy na bazie tej prawdy biblijnej rozwiewać, że jest to najlepsza i jedyna droga do szczęścia. To musi stać się celem i pragnieniem. Czyli duch prawdy, inaczej mówiąc znowu, to stan umysłu i uczuć, które są w harmonii z Bogiem, Jego miłością i sprawiedliwością. Czyli powtórzę, ten duch prawdy to stan umysłu i uczuć, które są zgodne z boską miłością, sprawiedliwością i sprawiedliwością i miłością naszego Pana. Nasz Pan powiedział pewnego razu do apostołów, nie wiecie jakiegoście ducha. Pamiętamy ten fragment, nie będę go przytaczał. Czyli mówiąc innymi słowy, tak już transponując powiedzmy na inną wypowiedź, można powiedzieć tak, że Pan Jezus mówił do nich tak. Wzięła teraz nad wami górę ta część waszego usposobienia, która nie ma nic wspólnego ze mną i z moim Ojcem. Wasz stan umysłu i waszego serca nie jest w harmonii z duchem moim i Ojca. To nie jest duch prawdy. Te zależności między prawdą i jej duchem są obrazowo pokazane w przypowieści o mądrych i głupich pannach. Pamiętamy ją, wszystkie panny opisane w tej przypowieści miały w swoich rękach lampy. Lampy wyobrażają Słowo Boże. Gdy nadchodził oblubieniec, wszystkie poderwały się, aby przygotować swoje lampy, ale połowa z nich nie miała z sobą oleju, a olej jest symbolem ducha prawdy. Te, które go miały, rozpaliły swoje lampy, a blask pochodzący z tego płonącego oleju oświetlił im drogę do ukochanego. Dla pozostałych pięciu panien lampy okazały się zupełnie bezużyteczne. Można zatem posiadać Biblię jako książkę i może ona służyć chociażby za podkładkę do stolika, żeby się nie chybotał. Jest w niej prawda, ale zupełnie bezużyteczna. Lampka oliwna stoi na półce. Można czytać Biblię, ale zupełnie nie czuć jej wzniosłości. Można podziwiać jej, powiedzmy, piękne myśli, wspaniałe historie. Czyli jest w tej lampie olej, ale nie potrafimy lub nie chcemy go zapalić. Gdy czytamy i pobudza ona nasze serce, to nasza symboliczna lampa zaczyna pełnić rolę, do jakiej została przeznaczona. Jasny płomień nie tylko rozgrzewa nasze serce, ale rozświetla nasze życie. Pokazuje we właściwym świetle to, co dotychczas było zakryte w ciemności, wskazuje właściwą drogę, pozwala dostrzec niebezpieczeństwo. Taka jest więc różnica między prawdą i duchem prawdy. Biblia, którą trzymamy w naszych rękach, to tylko książki. Owszem, niezwykła, ale tylko książki. I tą książką pozostanie dotąd, dopóki nie dostrzeżemy i nie rozpalimy ukrytego w niej ducha, ducha prawdy. Są w niej bowiem słowa zawierające wyjątkowe przesłanie. Te słowa są czystą prawdą, prawdą, bo pochodzącą od Boga. I jest w nich, jak powiedzieliśmy wcześniej, zawarta niesamowita moc. Ta moc to duch prawdy, który może całkowicie odmienić nasze życie, odmienić na lepsze. Te słowa mogą nam zapewnić nieprzemijające życie. Ale żeby móc posiąść, tę moc posiąść, trzeba nadawać na tych samych falach, co autor Biblii. On tak zaprogramował jej zawartość, drodzy, że ta ukryta moc dostępna jest tylko dla tych, którzy tak naprawdę pragną tego doświadczyć i których on do tego zaprosi. Gdy raz uda nam się usłyszeć ten szept płynący ze Słowa Bożego i on nas zafascynuje, to będziemy coraz bardziej dostrajać się, aby odbierać jak najczystszy przekaz, bez żadnych zakłóceń. Nie każdy i nie zawsze jest gotowy na to, aby ten przekaz odbierać. Pamiętamy również, nasz Pan przecież nie mówił wszystkiego, nawet w odczytanym tekście dzisiaj było również mowa o tym. Nasz Pan nie mówił apostołom wszystkiego, bo oni po prostu na to nie byli gotowi. Wielokrotnie im przecież mówił o swojej śmierci, nawet w ostatnim dniu mówił im o swojej śmierci, ale to do nich nie docierało. Ta śmierć, pomimo iż wielokrotnie przez niego wspomniana, nawet w szczegółach, całkowicie ich zaskoczyła. Aż przyszedł ten Pocieszyciel, Duch Święty i wtedy to wszystko zrozumieli, to wszystko do nich wróciło. A więc to prawda i duch prawdy są tą sprężyną, która prowadzi przez życie. Prawda o Bogu, prawda o Jezusie, o zbawieniu, o boskiej opatrzności i tak dalej, i tak dalej. A więc duch prawdy płynący ze Słowa Bożego, który jest przesiąknięty duchem sprawiedliwości i miłości, jest tym uszlachetniającym wpływem, jaki dokonuje tych wspaniałych zmian w charakterach chrześcijan. Dodatkowo dodaje nam mądrości. Mądrości poprzez oświecanie nas na wszystkich płaszczyznach, nie wyłączając tych cielesnych. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy otwarci w pełni na takie nauczanie. I znowu definicja brata Johnsona. Mądrość można zdefiniować jako ufne i pełne nadziei używanie prawdziwej wiedzy w planowaniu praktycznych rzeczy w harmonii z mocą, sprawiedliwością i miłością. Powtórzę, mądrość można zdefiniować jako ufne i pełne nadziei używanie prawdziwej wiedzy w planowaniu praktycznych rzeczy w harmonii z mocą, sprawiedliwością i miłością. Jak można zauważyć, definicja ta pokazuje przede wszystkim, jakie są elementy składowe mądrości. Wiara, nadzieja i wiedza. Czyli wiara w naszą wiedzę i nadzieja dokonania przez nią czegoś dobrego jest właśnie tym, czym jest mądrość. Ufnym i pełnym nadziei używaniem prawdy, podkreślę, prawdy w tworzeniu planów w celu osiągnięcia dobrych rezultatów. I znowu podstawą, którą można z tego wyciągnąć, jest to, że podstawą mądrości jest prawdziwa wiedza, czyli prawda. Mówiąc nieco inaczej, przez mądrość rozumiemy taktowne używanie prawdy w osiąganiu dobrych rezultatów. A jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, prawda to harmonia z rzeczywistością, harmonia z właściwymi zasadami pod względem teorii i praktyki. Tak jak błąd jest brakiem takiej harmonii, zarówno w praktyce, jak i teorii. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, idąc dalej w naszych rozważaniach, nie można budować mądrości na błędzie. Przysłowie polskie mówi, dobrymi chęciami jest wybrukowane piekło. To nawet nasz Pan, drodzy braterstwo, po swoim chrzcie, gdy został spodzony z Ducha Świętego, nie udał się od razu, aby pełnić swoją misję. On najpierw udał się na pustynię, zgłębiał Słowo Boże, aby dokładnie zrozumieć, na czym polega prawda, czego Bóg od niego wymaga, jakie są zamierzenia względem niego, jakie zadanie ma zrealizować, co go czeka. I dopiero tak przygotowany przez tą prawdę mógł rozpocząć swoją misję. On wiedział, jak ważna jest prawda, że na bazie tej prawdy i tylko i wyłącznie tej prawdy pochodzącej ze Słowa Bożego może dokonać dzieła, które zostało mu przez Ojca powierzone. Kolejna definicja brata Johnsona. Miłość to bezinteresowna dobra wola, która rozkoszując się dobrymi zasadami, to jest prawdą i jej duchem, raduje się i pozostaje w oceniającej jedności z tymi, którzy są w harmonii z nią, współczuje i lituje się nad tymi, którzy nie są w harmonii z nią lub którzy są traktowani niezgodnie z nią, a także z radością podejmuje ofiary, by je szerzyć. Czyli miłość to bezinteresowna dobra wola, która rozkoszuje się prawdą i jej duchem. Dlatego, drodzy braterstwo, prześledziliśmy tą drogę od prawdy, od umysłu, aż do miłości, która jest jakby budowana w oparciu o tą podstawę, którą jest prawda. Dlatego powinniśmy dbać o to, aby nasze myśli, pobudki, słowa i uczynki stawały się coraz bardziej dostrojone do Słowa Bożego. Aby były coraz większej harmonii z prawdą. Ale aby to było możliwe, niezbędne jest uprawianie, ćwiczenie, rozwijanie w sobie ducha prawdy. Oczywiście pod kierunkiem naszego Pana. To nie jest tak, że On jest i Go mamy. Nie. Jego trzeba po prostu całe życie w sobie rozwijać. Sferą prawdy i jej ducha, myślę, że te nasze rozważania to udowodniły, jest zawsze umysł, serce i wola ludu Bożego. Przy powieści, którą również znamy, słudzy dostali pieniądze, mieli je pomnażać. I podobnie my, jeżeli mamy dostępną prawdę, a dostaliśmy tą prawdę jako wybrańcy, czystą prawdę, którą możemy się karmić, którą możemy rozważać i studiować, to mamy obowiązek, a nie tylko obowiązek, i przyjemność, aby ją pomnażać, wydobywając z niej tego ducha prawdy, który ma nas rozwijać, który ma nas ubogacać, który ma nas rozwijać i sprawiać, że będziemy coraz bardziej podobni do naszego Pana. Trzeba się zbliżać do końca. Szczególnie cenne myśli znajdziemy również w proroctwie Izajasza. W 11 rozdziale proroctwa Izajasza znajduje się bowiem biblijna, czyli boska definicja Ducha Świętego. Księga Izajasza, 11 rozdział i wiersz 2 mówi tak. 11:2. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Jak to rozumieć? Przeczytajmy jeszcze raz. I odpocznie na nim, czyli na naszym Panu i klasie Kościoła, duch Pański, czyli święty duch naszego Boga Jehowy. I dalej mamy podane cechy tego ducha. Jest to duch, czyli usposobienie pełne mądrości i rozumu, a więc zrozumienia prawdy i znaczenia, oceny i doniosłości, wartości, a więc usposobienie gotowe do kształtowania poczucia sprawiedliwości na bazie tej prawdy. Czyli ten duch oddziaływuje na sferę intelektu, czyli na naszą mądrość. Jest to duch rady i mocy, czyli rozpoznawania woli Bożej oraz duch siły, wytrwałości w jej realizacji w naszym życiu pomimo doświadczeń i przeciwności. A więc duch ten oddziaływuje na sferę naszej woli, na naszą moc. Jest to duch umiejętności i bojaźni Pańskiej, a więc gotowości do służenia w mądry sposób innym ku chwale Bożej, okazując i wyrabiając sobie miłość obowiązkową i bezinteresowną, czyli ten duch oddziaływuje na sferę uczuć, czyli na miłość. Tak więc ten werset w bardzo jasny sposób przedstawia, że duch Jehowy to usposobienie, którego wymienione cechy oddziałują na intelekt, siłę woli i na sferę uczuć. Również apostoł Paweł w wielu miejscach na ten temat przedstawia szereg argumentów przemawiających za tym, że ten duch to usposobienie takie, jakie ma Bóg i że ono daje motywację i moc do przemiany swojej osobowości na podobieństwo naszego Pana. Jako przykład podam list do Tymoteusza, 2 list do Tymoteusza, 1 rozdział i wiersz 7, gdzie apostoł Paweł pisze tak. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. powściągliwość, greckie sofronizmos, czyli panowanie nad sobą, cnota, powściągliwość, umiarkowanie. Biblia Gdańska tłumaczy ten zwrot jako zdrowy zmysł, natomiast Biblia Tysiąclecia jako trzeźwe myślenie. Czyli natchniony apostoł pisze, że ten udzielany przez Boga duch oddziaływuje na sferę naszej woli, czyli duch mocy, naszych uczuć, ducha miłości i intelektu, duch zdrowego zmysłu, czyli mądrość. Niemal zupełnie tak samo jak u Izajasza. Już, drodzy braterstwo, muszę się zbliżać do końca, ponieważ czas już nieuchronnie mija. Drodzy, prawda i duch prawdy są największymi i najwspanialszymi darami Boga, takimi nieosobowymi, wyłączając oczywiście naszego Pana, bo jest to osobowy dar, bez którego każdy inny nie byłby możliwy. Jest on również dostępny dla nas, bo Słowo Boże, które mamy przed sobą, mamy dostępne, również jest otwarte dla nas. Bóg zaprosił nas do tego, aby wyciągać z tej prawdy ducha, który nas będzie rozwijał, który będzie nam dodawał energii, który nas będzie motywował, który będzie nam pokazywał, jakie są nasze braki i sposoby, w jaki sposób się ich, drodzy braterstwo, pozbyć. Po prostu ten duch daje nam możliwość stania się lepszymi ludźmi. Przy czym jesteśmy niesamowitymi szczęściarzami, ponieważ mamy tak wielką ilość prawdy, o jakiej poprzednie pokolenia mogły tylko marzyć. Wielu za tą garstkę, którą trzymało w ręku, oddało swoje życie, a cóż dopiero to, gdy mamy tak wiele literatury, mamy tak wiele prawdy i przed sobą cały plan, prawie cały plan, wyświetlony jak na tablicy i nawet wiemy, co się stanie w nieodległej przyszłości. Tamte pokolenia, gdy nasz Pan mówił, Królestwo jest we drzwiach, a to było 2000 lat temu, oni myśleli, że to już. A my mamy tą wiedzę, że to już naprawdę prawie już, że to już nieodległa przyszłość. Więc jestem przekonany, że powinno nas to motywować do tego, aby tego ducha w sobie rozwijać, aby tą prawdę przekształcać w nasze walory, w nasze atuty, w to, co będzie nas coraz bardziej i w coraz doskonalszy sposób upodabniać do naszego Pana. Zakończę tekstem, który myślę, że jest bardzo stosowny do tego. Jest to pierwszy list Jana, 5 rozdział, wiersz 3, który mówi tak. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Czyli, drodzy braterstwo, jeżeli ktoś kocha Boga, jeżeli poznał prawdę, to zrozumie, że nie ma nic lepszego niż to, czego Bóg od nas wymaga, bo nie chce nic złego. On chce tylko i wyłącznie dobrych rzeczy. Jeżeli ktoś to zrozumie, to będzie się rozwijał na bazie prawdy w sposób niesamowity. Tego wszystkiego wam, drodzy braterstwo, życzę. Sam pragnę i mam nadzieję, że będzie udziałem nas wszystkich. Dziękuję za przywilej przemawiania do was. Dziękuję bardzo.